Witam Państwa, kłania się Wysław Pin. Proszę Państwa, Pan Mateusz Reszka swoimi mailami do mnie podsyła mi kolejne pomysły na tłumaczenie Państwu rzeczy, wydaje mi się oczywiste, ale to mi się tylko może wydawać, na pewno tak jest, a mianowicie różne drobiazgi związane z ewentualnymi przyszłymi relacjami polsko-chińskimi, bo na razie one są na poziomie podłogi zerowej. Proszę Państwa, bardzo, bardzo fajnie, że mi przysyła, bo ja bym sobie nie zadał takiego pytania, bo mnie to nie nurtuje, bo ja znam odpowiedź, nie mogą mnie nurtować pytania, na które znam odpowiedź. Tak, to trzeba być naprawdę bardzo inteligentnym człowiekiem, żeby coś takiego robić, a ja jestem przeciętnie inteligentny, nie, nic nadzwyczajnego. Przez otwarte okno, można przy mnie otwierać okno, ja nie wyfrunę, nie jestem aż tak lotny. Więc bardzo dziękuję panu Reszce za te pytania i kolejne jego pytanie podesłał mi. Mówi tak, nurtuje mnie jedna inna kwestia. Zgodnie z zapisem w Wikipedii, handel to jest proces gospodarczy polegający na sprzedaży czy wymianie dóbr i usług za pieniądze bądź na inne towary lub usługi. Czy pana zdaniem istnieje realna szansa na handel Polski z Chinami? Czy też jesteśmy skazani na wieczne kupowanie dóbr od tych czy innych po niższych czy wyższych cenach? Kupowanie jest świetne, najlepiej jak po najniższej cenie, lecz to wystarczy, by się rozwijać? Co pana zdaniem możemy Chinom sprzedać, jak kraj oczywiście, zważywszy na naszą niewolę ekonomiczną? Bardzo fajne pytanie, bardzo mądre. Proszę państwa, ten miły pan poruszył temat wielki temat rzeka. Bo to jest tak, że żaden kraj na świecie, nawet Chiny, które są fabryką świata, nie jest w stanie, może szczególnie oni, nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie. Wymiana handlowa musi istnieć. I teraz jest tylko pytanie. Na jakim poziomie? Jak to zrobić, żeby to było korzystne dla mojego kraju? Prawda? Jak to zrobić w przypadku Polski i Chin, żeby to było korzystne dla obydwu stron? A jak to zrobić, żeby no nie było tak jak do tej pory, że polscy lub zachodni, polscy, powiedzmy sobie, na przykład mówimy o polskim, polscy handlowcy kupują coś tam w Chinach, wiertarki i inne rzeczy i 150 tysięcy innych rzeczy, przywożą to do Polski, sprzedają z zyskiem i dalej. To polscy handlowcy, a handlowcy na przykład francuscy, niemieccy robią to samo, tylko kupują te rzeczy, ściągają do Niemiec, po czym w Lidlach i innych tam gównianych marketach sprzedaje się nam, więc zarabia nie tylko niemiecki importer, ale również niemiecki sklep. Otóż jak to zrobić, żeby to miało sens, żeby to nie było tylko tak właśnie, jak to w tej chwili w ogromnym skrócie jest w Polsce, albowiem nie wiem, czy Państwo wiecie, ale stosunek importu do eksportu to jest jak 1 do 10. Znaczy jak 10 do 1, przepraszam. Czyli importujemy 10 razy więcej niż eksportujemy. I z tym, że eksport z Polski to są surowce, głównie miedź. Zajmuje się tym chińska firma Minmeta, a koncern zresztą wielki, chiński. A my, jak zwykle, sprzedajemy z Chin wszystko, co się da. No i teraz pytanie jest takie, Czy jest realna szansa na handel Polski z Chinami? Jak zadał to pytanie ten pan. Co znaczy realna szansa na handel Polski z Chinami? Proszę Państwa, handel jest. Jakiś tam marny, ale jest, prawda? Znaczy nierównomierny właśnie. Można by tak, nierównoważny. Zupełnie nierównoważny. Ale jest. No i teraz chciałem zwrócić uwagę na to, że są dwa kraje, które, znaczy jest kilka krajów, ale może trzy, na które zwrócę uwagę. Otóż tymi krajami są Stany Zjednoczone, Indie i Niemcy. Zupełnie różne kraje, prawda? Ale mające nie wszystkie te same problemy. Otóż Stany Zjednoczone i Indie mają ogromny deficyt. Powiedziałbym, że Indie to mają dziecinny deficyt w porównaniu z Chinami, no ale a my mamy jeszcze większy, o ile ja sobie mogę wyobrazić, to mamy zdecydowanie jeszcze większy deficyt. Narastająco ten deficyt jest gigantyczny. Więc Stany Zjednoczone, jak Państwo wiecie, w momencie, kiedy został prezydentem pan Trump, zdecydowały, że ustami pana prezydenta, że albo wolna handlowa, albo coś z tym fantom robimy. Musi być bardziej zrównoważony. No i z racji swojej wielkości Chińczycy jednak zdecydowanie wzięli sobie do serca to, co powiedział pan Trump, mimo tego, że to mógł być blef, ale woleli nie sprawdzać i bardzo słusznie. No i jak Państwo wiecie, różne rzeczy się zaczęły dziać, a to wołowina, a to jakaś soja za miliardy dolarów, a to Boeingi, a to jeszcze co innego. No. A to jakieś chińskie inwestycje w tych, a w samych Stanach Zjednoczonych, w jakieś drogi i tak dalej, i tak dalej. No ale to są Stany Zjednoczone. Chińczycy zdecydowali, że no, trzeba coś z tym fantem jednak zrobić, prawda? Hindusi to jest powiedzmy sobie, to jest tak. Przykład Hindusów wziąłem dlatego, że to jest taki niepoważny kraj. Naprawdę, tak go odbieram. Szczególnie jeśli chodzi, znaczy również jeśli chodzi o podejście do Chin. No i oni się obrazili. Oni się obrazili z kolei na Chińczyków. No i koniec. No i różne kłopoty im wyczyniają. Sami nie potrafią zrobić, sami nie chcą zrobić. To jest leniwy naród. Wiem to od 50 lat przynajmniej. Od kiedy byłem na Śląsku, a śląscy górnicy jeździli do Indii budować kopalnie. No właśnie. I z tamtych czasów pamiętam, jak to Ślązacy się śmieli z tych Hindusów, że oni się tak nadają do roboty, jak u nas menel spod budki z piwem. No, a więc Hindusi się obrazili na Chińczyków. No, można i tak. A trzecim państwem zupełnie z innej bajki są Niemcy. Otóż Niemcy, jako jeden z nielicznych krajów, mają dodatni bilans handlowy z Chinami. Jak oni to zrobili? No, Niemcy są mądrzy. Niemcy to jest mądry naród. No, w końcu kto wymyślił Messerschmitta, wymyślił najsprawniejsze bronie II wojny światowej, kto wymyślił obozy koncentracyjne, kto wymyślił komory gazowe. Niemcy, świetny, naprawdę błyskotliwy naród. Błyskotliwy naród i no, Volkswagena wymyślili. Volkswagen, czyli samochód dla ludu. Jeszcze w czasach Hitlera właśnie. A nawet widziałem te Volkswageny z czasów przedwojennych w Zabrzu. I proszę Państwa, więc to jest naród myślący, no i mało przewidujący, mało lotny, ale myślący. I wymyślili sobie w pewnym momencie, że jak tam będą, jak tam wejdą szybko ze swoimi samochodami, bo to samochody, piwo i samochody, no to to nie będzie źle, a że byli tam dawniej, byli tam za Republiki Chińskiej, więc znaczy mówię o latach 20. oczywiście. I wcześniej zresztą też byli, więc nie, to nie jest tak, że traktowali Chiny jak kolonię, jak każdą inną swoją kolonię. Czy to był Kamerun, czy Chiny, to mówię. Byli tam, znali temat, znali teren, znali ludzi. No i jak Mao odszedł do Krainy Wiecznych Łowów, no to znowu tam przyszli i no i się zaczęło. Mieli dobre argumenty, bo właśnie mieli sobie Volkswagena, mieli Audi, mieli BMW. Ludzie tam zaczęli się w Chinach bogacić, więc no, a niemiecka marka wtedy jeszcze to była marka. No i sprzedawali. Słowem, no a i co najważniejsze, sprzedawali tam, produkowali tam, pchali swoje towary tam, ale trzymali granicę zamkniętą, swoją własną. I tak jest do tej pory. Czy im się to jeszcze tak długo będzie udawało? Podejrzewam, że nie. Podejrzewam, że właśnie się kończy cała historia z motoryzacją, albowiem, jak Państwo wiecie, chiński rząd zdecydował, że przenosi się na elektrykę. No i to siłą rzeczy pozostają tylko gołe nazwy. Mercedes, BMW, ale to jest goła nazwa. Cała reszta bez znaczenia. Silnik czy nabiegów, bez znaczenia. Nie ma. No właśnie. Myślę, że powoli Niemcom się kończy. Na przykładzie tych trzech państw pokazałem Państwu różne modele, w jaki sposób można podchodzić do spraw handlu z Chinami. Myśmy, jak zwykle, myśmy Polacy, przespali wszystko, co się dało. Absolutnie wszystko. Nie tylko, żeśmy przespali, ale nawet wręcz politycznie Chiny były niepoprawne. Wobec tego ta banda żydowska z Gazetą Wyborczą na czele, tak było, spowodowała, iż wszyscy w Polsce uwierzyli, że w 1989 roku straszne rzeczy się stały w Chinach, że Chińczycy są B i do widzenia. No, więc my zamiast się rozwijać, w tamtym kierunku tośmy się zwijali u siebie, to znaczy wyprzedawano nie śmy, tylko właśnie żydostwo typu Lewandowskiego, typu Michnika, typu tych łajdaków, którzy wtedy byli maherami głównymi, wyprzedawało, co się dało. A więc w tej chwili jesteśmy w sytuacji, myślę, że na dnie. Jeszcze 2 metry mułu zostało, ale po co tam wyłazić, prawda? Myślę, że jesteśmy na dnie. Z ust osoby, która tam jest i próbuje się, Polaka, próbuje coś w tej materii robić, czyli handlu polsko-chińskiego, wiem, że to jest bardzo trudne. Zresztą ja o handlu polsko-chińskim słyszałem już ze 4-5 lat temu od innej osoby, od człowieka, no, który miał dużą firmę w Polsce, produkcję na światowym poziomie, tak, jakość światowego poziomu i nie mógł się wdrapać do Chin. A po prostu dokooptować chińską firmę, która te jego produkty tutaj sprzedawała. Produkowany tutaj sprzedawała. Jaka jest moja opinia na temat tego, co my możemy zrobić w Chinach? Powiem tak. My musimy zrobić porządek naprzód u siebie. Jak zrobimy porządek naprzód u siebie i będziemy wiedzieli, co jest nasze. Znaczy, musimy się policzyć, pozbierać. Po tych dziesiątkach lat od 1944 roku musimy się wreszcie pozbierać. Jeśli się pozbieramy, jeśli dadzą nam się pozbierać. jeśli dadzą nam doprowadzić ci wszyscy macherzy, a podejrzewam, że będzie bardzo trudno, którzy nami rządzą, na przykład międzynarodowe żydostwo, jeśli dadzą nam się pozbierać, to być może. Właśnie pytanie, czy, ale powiedzmy sobie, załóżmy. A więc przede wszystkim musimy się pozbierać. Musimy wiedzieć, co mamy własnego. Musimy zmienić ogromną ilość rzeczy, którą mamy niewłasnych u siebie. Cały przemysł medialny musi być repolonizowany. Ale to jest pryszcz. Proszę Państwa, my 80%, ponad 80% tego majątku, który w postaci domów, nowych domów mieszkalnych, ale nie tylko, tych wszystkich centrów handlowych, znaczy w przypadku centrów handlowych to jest 100%, to nie jest polskie. Rozumiecie Państwo, że hasło nasze kamienice, a wasze ulice, żydowskie hasło, to jest hasłem, które jest w tej chwili aktualne. Na rynku jest kilka tylko firm polskich, które z polskim kapitałem, natomiast cała reszta są to firmy żydowskie. Brytyjskie, holenderskie, niemieckie, hiszpańskie, francuskie, dowolne, żydowskie. Więc musimy się pozbierać. Musimy zobaczyć, co jest naprawdę nasze. I dopiero wtedy, kiedy już będziemy wiedzieli, co jest naprawdę nasze, to możemy coś zacząć kombinować. Ja odnoszę wrażenie, że no właśnie. Wiecie Państwo, ja niestety mam pewien problem, bo ja pamiętam lata, doskonale lata 70., kiedy żeśmy się strasznie zadłużyli, to było 40 miliardów. Teraz jest 10 razy więcej i to wcale nie jest problem. A wtedy to było straszne. Więc wtedy, gdyby mnie ktoś powiedział wtedy, co my możemy sprzedać Chińczykom, to powiedziałbym, wszystko mogliśmy. Bo wtedy mogliśmy istotnie wszystko sprzedawać. Mogliśmy sprzedawać kotły, a mogliśmy sprzedawać turbiny, mówię o energetyce. Sprzedawaliśmy kompletne zakłady, na przykład fabryki kwasu siarkowego. W tej chwili ja nie wiem, czy my jesteśmy w stanie zrobić na dużą skalę coś więcej niż palety i karasnale ogrodowe. Ja wcale nie żartuję. Kiedyś mogliśmy i robiliśmy przecież dla Rosjan ogromne ilości statków. Myśmy robili 100-tysięczniki. Wtedy, kiedy to nie było wcale takie oczywiste, kiedy 100-tysięczników każdy nie produkował. No więc co? Ja się pytam, co możemy zrobić, skoro nie wiadomo, co jest nasze? Rozumiecie Państwo? Rozumiecie? I bez megalomanii. W tej chwili możemy, ja już muszę wreszcie przestać myśleć kategoriami z PRL-u, bo już go nie ma i nie ma tego przemysłu. Więc co my możemy sprzedać? Jedyną rzeczą, którą mamy, to jest jeszcze ludzie, a właściwie myślenie, ludzkie myślenie. Mamy mądry naród. I ja myślę, że gdybyśmy kiedyś dochrapali się właśnie tego, że jesteśmy już u siebie, że jesteśmy już policzeni, że wiemy, co jest nasze, że przynajmniej wiemy, co jest nasze, już niech to cholerne żydostwo już będzie, ale żebyśmy wiedzieli, co jest nasze, to wtedy być może można by zaproponować Chińczykom, chińskim firmom, dużym korporacjom, rozwiązania, które lokowaliby w naszych instytutach naukowych. Oczywiście to nie mogą być te instytuty razem z PRL-u, te, które jeszcze istnieją, bo to jest przecież żałosne, to jest tragedia. Mam jeszcze znajomych, którzy dożywają w tych instytutach. Ja sam pracowałem w Instytucie Łączności w Międzyszynie. Ja wiem, co to było warte. No. Nie, ja myślę o ludziach, którzy potrafią myśleć. Potrafią myśleć, są świetni. Nie o tych tysiącach pseudonaukowców, którzy produkują kolejne dokumentacje, bo to głównie wtedy o to chodziło. Dokumentują swoją ciężką pracę. Tylko nie o to chodzi. Ja wiem o tym, że w Polsce istnieje potencjał ludzki. Potencjał, który jest jeszcze, potencjał, który drzemie. I to jest właściwie jedyna rzecz, którą ja uważam, że ma sens zaproponowanie tego potencjału, zaproponowanie Chinom. Ale u nas oczywiście, u nas, jasne, że u nas. Ci ludzie mieliby u nas prowadzić badania dla nich, rozwiązania dla nich. Pytanie oczywiście, czy Chińczycy by się na to zgodzili, to inna sprawa. Albo może zaproponować Chińczykom, może jeszcze lepsze rozwiązanie, bo podejrzewam, że to pierwsze rozwiązanie na to by nie poszli, bo przecież zdają sobie sprawę z tego, że Polska, w Polsce Żydzi, Niemcy, Rosjanie, Finowie i Filipińczycy hulają jak chcą. Każdy tutaj robi co chce. Może inne rozwiązanie. Sprzedać właśnie dobrze funkcjonujące instytuty. Oni by na pewno wyrzucili 3/4 tak zwanej kadry, tych staruszków, którzy dożywają tam do śmierci i produkują kolejne dokumentacje. Wyrzuciliby 3/4 tej hałasty, która się do niczego innego nie nadaje, i tej innej, tej pomocniczej hałasty. I może, jakby zaczęli płacić, jakby się zwiedział naród myślący, że tam można zarobić, to do takich instytutów funkcjonujących jeszcze, przecież kilka instytutów jeszcze jest, a przyszliby ludzie, to byłyby chińskie, oni by dobrze płacili, ludzie by zaczęli myśleć, to miałoby sens. To miałoby sens. Dopóki nie wyjdziemy z Unii Europejskiej, nie mamy szansy na jakiekolwiek, powtarzam, jakiekolwiek normalne relacje z Chinami. To jest kolejny punkt. Dopóki nie wyjdziemy z Unii Europejskiej, a mam nadzieję, że tak się stanie jeszcze za mojego życia, nie mamy cienia szans na to, żeby Niemcy, Francja, ale wszystkim Niemcy i Rosja, żeby nam pozwolili na jakiekolwiek normalne relacje z Chińczykami. Po prostu nie. Rosjanie będą robili wszystko, żeby Chińczycy tego nie robili, a to będą zawsze tak robili. Natomiast Niemcy z kolei będą robili absolutnie wszystko, żeby Chińczycy nie zorientowali się, że Polacy są inteligentnym narodem. Proszę Państwa, nie widzę nie widzę tego, co można Chinom sprzedawać. Nie, bo my niewiele mamy. My już niewiele mamy. My zostaliśmy oskubani, okradzeni do cna. Państwo tego nie widzicie, ale to, jak się jest ekonomistą, albo przynajmniej myśli się kategoriami ekonomicznymi, to widać. Więc my niewiele mamy do zaproponowania z wyjątkiem z samych siebie. Od tego będziemy musieli zacząć. Wiecie Państwo, w 18, ja twierdzę, że my jesteśmy w tej chwili w sytuacji gorszej niż w 18 roku, w 1918. Nieporównanie gorszej niż w 1918 roku. Wtedy żeśmy potrafili. No. Czy teraz potrafimy? Myślę, że jest jeszcze część społeczeństwa, która właśnie gdyby się pozbierać, gdyby wyrzucić część tego, tej hałastry zachodniej, uporządkować własny kraj, to wtedy być może naród by zaczął normalnie funkcjonować. Ale dopiero wtedy. A więc proszę Pana, proszę Państwa, kiepsko to widzę. warunków jest cała masa, niektóre prawie nie do spełnienia, ale nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.